Jestem z Pomorza.
Przewodnik miejski i terenowy, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, ma status narodowego trenera przewodnictwa. Mogłabym tak bardzo długo wymieniać, żeby opisać pana działalność.
Tak się zdarzyło, rzeczywiście tak się złożyło, bo to przewodnictwo leży u podstaw mojego życia, jeśli tak mogę powiedzieć, dorosłego, jedną z ogromnych pasji życiowych. Dlatego trochę temu czas poświęcam, a w zasadzie w zdecydowanej większości.
Skąd ta miłość do bycia przewodnikiem, opowiadania o historii innym?
Myślę, że to zrodziło się w domu, gdzie mama, Kaszubka, wakacje przez kilkanaście lat spędzałem na Kaszubach, u wuja, u cioci. Zatem była to okazja i do poznawania krajobrazu, ale też do różnych historii. A z drugiej strony papa, czyli tata, z kongresówki z Warszawy. Powstaniec warszawski, ułan pierwszego pułku ułanów krechowieckich, rodzina, krąg rodziny takiej patriotyczno-inteligenckiej, udział w powstaniu styczniowym, wojna polsko-bolszewicka. No, czyli to zainteresowanie historią ziem polskich to z domu na pewno. Ta literatura romantyczna, podstawową lekturą naszą, potrafiliśmy łącznie z tatą cytować fragmenty pierwszego tomu, drugiego, trzeciego z tej trylogii, czasami robiliśmy quizy, z jakiego to jest fragmentu.
Wow.
Takie quizy domowe i myślę, że to od tego się zaczęło. Potem szkoła dobra, szóste liceum ogólnokształcące, pani historyk, która potrafiła zainspirować człowieka i też pani geograf, która mówiła o przyrodzie, o krajobrazie. No i na swojej trasie spotkałem ludzi z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, czyli z PTTK, tej organizacji mającej korzenie jeszcze XIX-wieczne.
Oprowadza pan po Gdańsku, ale też po Warszawie.
Tak.
My skupiamy się na Gdańsku.
O, tak, to prawda, to prawda.
Jak mówić, żeby zainteresować ludzi historią tego miejsca? Bo trzeba wiedzieć, jak opowiadać, żeby utrzymać ciekawość i żeby ktoś inny zapamiętał.
To jest pytanie o klucz przewodnictwa. Jak mówić, żeby cię słuchano? Jak mówić, żeby cię zrozumiano? Naszym hasłem takim przewodników gdańskich jest myśl i hasło mówiące o tym, że przewodnik musi wiedzieć, co mówi. To jest niezmiernie ważne, czyli do odpowiedniej grupy osób adresować odpowiednie informacje na odpowiednim poziomie. Musimy umieć rozmawiać i z tym, który ma 8, 10, 12 lat, i z tym, który jest starszy. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nikogo nie przytłaczać wiedzą, żeby nie stawiać go w dyskomfortowej sytuacji. Słuchać, patrzeć, jak on reaguje, nawiązać kontakt, a przede wszystkim mówić prawdę, którą wiesz, o czym mówisz, to ten słuchacz natychmiast to identyfikuje. I on cię słucha z zapartym tchem.
Gdyby miał pan wybrać jedno miejsce na Pomorzu albo w Gdańsku, które jest pana ulubionym i uwielbia pan opowiadać o nim innym, to jakie by było?
Od wielu, wielu lat to jest miejsce związane z czasami mojej dzieciństwa, młodości. Dzisiaj stoi tam potężny krzyż, czyli to jest Góra Gradowa, początki Gdańska, czyli punkt widokowy de facto, gdzie widać miasto i widać się to miasto wtedy w tej ogromnej różnorodności i tych czasów sięgających X wieku i tych czasów sięgających początków pobytu zakonu krzyżackiego tutaj, a potem przynależności Gdańska do Rzeczypospolitej. Aż po czasy współczesne, aż po Solidarność, Mistrzostwa Europy w piłce w 2012 roku. To jest takie miejsce. Staram się jak najczęściej, jeżeli oprowadzam czy turystów indywidualnych, czy gości, czy znajomych, czy przyjaciół, czy wycieczki, staram się od tego miejsca zaczynać.
Trudno konkurować bycie przewodnikiem takim realnym, z krwi i kości, no z tym telefonem, który jest w ręku, gdzie ta historia, gdzie ciekawostki, gdzie aplikacje są.
No, czasami muszę powiedzieć, zdarzają się tacy turyści, którzy sprawdzają, co mówisz. Czasami jest jakaś reakcja na to, czasami nie ma, ale to są przeważnie ci ludzie, którzy, jakby to określić, dysponują taką bardzo płytką pamięcią, bo oni zaraz o tym zapominają. Natomiast jeżeli mówisz autentycznie, to ludzie cię słuchają. 2 września byłem w dawnym obozie koncentracyjnym Stutthof na rocznicy pierwszego transportu, który Niemcy przywieźli 2 września 1939 i mówił świadek historii, 97-letni mężczyzna, były więzień obozu koncentracyjnego, dzisiaj pułkownik w stanie spoczynku. Miał to przygotowane na kartce, przeczytał 30 minut. Wśród uczestników była w zdecydowanej większości młodzież. Nie byłem tam po raz pierwszy, i wiem, że ta młodzież się zachowuje bardzo różnie. Mm-hmm. Jak to młodzież, ta dynamika, czasami energia ich rozpycha. Tutaj, proszę pani redaktor, 30 minut było ciszy. To zrobiło na nas wszystkich ogromne wrażenie. To była relacja prawdziwa. I młodzież to też słuchała. chłonęła. Czyli ta narracja przewodnika musi być autentyczna. Inaczej ten słuchający cię będzie wiedział, że coś tam opowiadasz, ale tego nie czujesz. Mm-hmm. Czyli ten autentyzm. A żeby autentyzm był, no to trzeba postarać się o to, żeby i język był właściwy, i serce reagowało właściwie na różne miejsca, gdzie jesteś, na przykład tutaj na Pomorzu, czy w województwie pomorskim. Czyli to powiedziałem oczywiście w przenośni, czyli trzeba o tym miejscu wiedzieć, starać się, czytać, jeździć, oglądać, przeżywać. I wtedy to jest ta narracja autentyczna. Jest to bardzo trudne do nauczenia, bo niektórzy uważają, że wszystkiego można się nauczyć. No, ale czasami jest dar stwórcy, który powoduje, że łatwiej się nauczyć, o tak powiem.
Mm-hmm. Jak odpoczywa przewodnik turystyczny? Zwiedza?
Tak, proszę mi wierzyć, tak to jest. Tu pani redaktor była tak uprzejma i wspomniała też o Warszawie. Warszawa była takim miejscem, gdzie przy stole w domu rozmawiało się o Warszawie. Papa z Warszawy, ciocie, wujowie. Wobec tego, kiedy przestałem taką aktywną swoją działalność prowadzić funkcyjną w PTTK, w Gdańsku postanowiłem wrócić do tej Warszawy trochę. Skończyłem tam kurs przewodnicki po Warszawie, czy po Muzeum Historii Polski, czy teraz w maju zdawałem egzaminy po Zamku Królewskim. I to wszystko w ramach relaksu i odpoczynku. Ileż to daje satysfakcji, ale też i determinacji, bo trzeba się uczyć. Mm-hmm. Trzeba się uczyć, trzeba poznawać, trzeba chodzić, trzeba jeździć. Myślę, że przewodnik też w jakimś wymiarze stara się zmieniać życie na lepsze. Bo przecież tej osobie, której mówisz, czy o Gdańsku, czy o Wrzeszczu, czy jakiejś dzielnicy, czy o Parku Oliwskim, to malujesz ten świat swoimi słowami. Wobec tego, tak jak każdy malarz, musisz się zastanowić, jaki wziąć pędzel, jaką farbę użyć, żeby ten odbiorca spojrzał na ten obraz i powiedział, o rany, rzeczywiście, patrz, nie dostrzegłem tego. Albo wydawało mi się, że takie proste i oczywiste. A zobacz, co tu się dzieje, nie? Jak to dzisiaj wygląda. To jeden z takich elementów, który daje ogromną satysfakcję w pracy przewodnickiej, jeżeli jest ta informacja zwrotna, czy w postaci maila, czasami ktoś napisze po jakimś czasie, czy podczas jakiegoś spotkania ktoś dzieli się swoją refleksją też. Ważne jest, bo jak patrzymy w oczy tego słuchającego i widzimy, że on to przeżywa, jeśli jeszcze pojawia się jakaś refleksja nad tym, o czym mówimy i on ją mówi, to jest najważniejsza sprawa.
Na koniec audycji Jestem z Pomorza. Zawsze pytam o marzenia bohaterów. Jakie ma pan marzenia? O czym marzy?
Wie pani, żyję na urokliwej ziemi pomorskiej. No już trochę tych lat. Patrzę, jak ona się rozwija i rozwija się fantastycznie. Patrzę na nasz rodzaj ludzki, ja przepraszam, że tak powiem. I tutaj mam takie marzenie, żebyśmy przede wszystkim myśleli pozytywnie o drugim człowieku, oceniali go po tym, co robi, a nie po tym, jakie mają opinie inni o nim, bo nie te opinie innych świadczą o nim, nie słowa, a czyny. To mi się marzy, żebyśmy tak patrzyli na tego drugiego człowieka. No i żeby nasza ziemia pomorska nadal piękniała, nie zatraciła swojej tożsamości, nie zatraci.
To tego życzmy i panu, ale chyba i nam wszystkim.
Jasne.
Dziękuję panu.
Dziękuję
za rozmowę.
Bardzo.
Jestem z Pomorza.